Słuchajcie, wczoraj mówiliśmy sobie o funkcjonowaniu w pewnej redukcji marmurowego popiersia, czyli odtąd dotąd, gdzie oczywiście centrum stanowi głowa, najbardziej rozpoznawalna i stanowiąca punkt odniesienia. I co ta głowa w tym funkcjonowaniu w redukcji tego marmurowego popiersia robi? No, dużo rzeczy robi głowa, to wiemy z własnego doświadczenia. Analizuje, myśli, wnioskuje, krytykuje, osądza, tworzy, wyobraża. No i wiele, 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 wiele jeszcze innych. Niektóre z tych rzeczy oczywiście przyczyniają się do tego, żeby zabetonować tą część odtąd dotąd i już utrwalić to na zawsze. I to nazwaliśmy sobie izmem, czyli stworzeniem jakiejś filozofii, która tłumaczy mi po swojemu rzeczywistość. Ale część z tych rzeczy, które robi głowa, są bardzo użyteczne i potrzebne na co dzień, bo bez tego by nam było trudno funkcjonować. Czego jednak głowa nie może zrobić? Do czego nie jest zdolna? Nie może i nie jest zdolna do rozeznawania duchów. I teraz, co to jest to rozeznawanie duchów i dlaczego głowa nie jest do tego zdolna, to spróbujemy sobie powiedzieć w tym pierwszej odsłonie dzisiaj, bo myślę, że będziemy jeszcze kontynuować. Diakrizis, czyli zdolność rozróżniania czy rozeznawania duchów, jest pewną umiejętnością rozpoznawania przyczyn wewnętrznych poruszeń, ale też samych wewnętrznych poruszeń. To są tam różne etapy. I to zarówno w tym okresie, kiedy jesteśmy na górce, jest nam wszystko wspaniale, jest cudownie, to jest tak zwane pocieszenie, jak i w tym okresie, kiedy jesteśmy w dolince i nic tam nie za bardzo się dzieje i właściwie odczuwamy jedynie oschłość. Sztuka rozpoznawania tych przyczyn, ale także samych wewnętrznych poruszeń, czyli tego, co tak naprawdę się ze mną dzieje. Na tym poziomie nie tylko analitycznym, ale także tym głębszym. Co się ze mną dzieje? Diakrizis jest sztuką, ponieważ cała tradycja mówi o tym, że wraz z podejmowaniem życia duchowego, tak jak my to usiłujemy tu robić, no, nabieramy pewnej zdolności, która się nazywa takim wysubtelnieniem zmysłów wewnętrznych, czyli staje się ta przestrzeń wrażliwości coraz większa i dlatego jesteśmy w stanie więcej zobaczyć. Taki przykład najprostszy, jeżeli spotkamy człowieka, który na przykład nigdy nie siedział w ciszy przez dłuższy okres czasu, czy nie praktykował w ogóle żadnej formy medytacji, to dla niego mówienie o walce myśli, czy o tym, jaki myśl ma wpływ na życie, to jest jakaś abstrakcja. W ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy, co się dzieje w głowie. Nie? Dlatego, że to funkcjonowanie na zewnątrz, takie na co dzień, gdzie jest tak dużo różnych rzeczy do zrobienia, no nie pozwala na zatrzymanie się i zobaczenie tego. Ponieważ my mamy taką możliwość, że się możemy zatrzymać i popatrzeć, co się tam dzieje, mamy większą świadomość tego. Czyli jesteśmy bardziej w stanie zobaczyć, że myśl ma na mnie konkretne oddziaływanie. Mało z tego, że ona może determinować mój sposób działania czy moją postawę wewnętrzną. A im dalej jestem na tej drodze, tym to się bardziej wysubtelnia. To jest tylko taki jeden z przykładów. Więc z jednej strony jest to sztuka, którą się zdobywa przez doświadczenie, czyli umiejętność rozeznawania czy umiejętność zobaczenia tego, co się ze mną dzieje na tym głębszym poziomie, zdobywa się przez doświadczenie, czyli każdy, można powiedzieć, adept życia duchowego wchodzi na taką drogę zdobywania tej umiejętności, tej sztuki. Uczy się, wprawia się w tej sztuce. Między innymi także przez ten sam fakt kroczenia z tego, co się z nim tam dzieje na różnych etapach, weryfikacji też tego, obiektywizacji z kimś innym, no nabiera tej zdolności. Z drugiej strony, jak zaraz się też o tym przekonamy, jest to dar, czyli udzielenie tego daru wiąże się z umiejętnością widzenia wprost. To znaczy, o ile w pierwszej tej części to, co zależy od nas, możemy to robić na zasadzie trochę błędów, prób i błędów, takiego przypatrywania się i też obiektywizacji tego, o tyle, jeżeli ten dar jest udzielany, to widzi się to wprost. I teraz to jest mniej więcej taki opis tego, czym jest diakryzis, czyli umiejętność rozpoznawania czy rozróżniania, rozeznawania duchów, czyli nie tylko kwestii mojego funkcjonowania, ale tego, co się dzieje na poziomie ducha. Na poziomie ducha. I dlaczego głowa nie jest w stanie tego robić? Dlaczego głowa nie może rozróżniać tych duchów? Ona może oczywiście analizować tak psychologicznie różne rzeczy, ale na poziomie takim wewnętrznym nie zawsze ta analiza psychologiczna idzie w parze z tym, co się dzieje na poziomie duchowym. Taki najprostszy przykład, jak mam dołek i idę na przykład do psychoterapeuty i mu mówię, no to zadaniem psychoterapeuty jest, żeby mnie wyciągnąć z tego dołka. Nie? Żeby to moje ego wzmocnić, żebym ja sobie mógł jakoś poradzić z tym wszystkim. Nie? A czasami w życiu duchowym nie chodzi właśnie o to, żeby wychodzić z tego, że to jest jakaś ciemna noc, przez którą trzeba po prostu przejść, żeby coś tam się wyłoniło. Więc nie zawsze ta analiza taka czysto psychologiczna idzie w parze z tym, co się dzieje na drodze życia duchowego. Stąd głowa bardzo często może się mylić. Z drugiej strony, głowa nie jest w stanie rozróżniać duchów, ponieważ tutaj jest, to jest to, co mówiliśmy sobie wczoraj też. Potrzeba zejścia niżej, uruchomienia pewnej empatii, wrażliwości, takiej przestrzeni odczuwania, która jest inna niż rozumowe, logiczne tłumaczenie świata. Czyli to jest czasami tak, macie też takie doświadczenie, że po prostu to czujesz, wiesz, że tak jest, chociaż logicznie trudno by to było uzasadnić, nie? To jest jakaś przestrzeń właśnie takiej empatii, która jest dużo głębsza niż tylko kwestia myśli. Dzisiaj zajmę się tylko jednym tym aspektem. Może, jak Pan Bóg pozwoli, będziemy kontynuować dalej. Ponieważ zasadnicza, to jest najprostszy, ale też taki najtrudniejszy krok postawienia. Zasadnicza część tego rozeznawania duchów, ona wiąże się z poznaniem siebie. To wiele razy już na tej sali żeśmy o tym mówili. Habitare secum, zamieszkać ze sobą samym, gnoti se auton, poznań samego siebie i tak dalej, i tak dalej. No my to wszystko znamy. Tylko, że to jest bardzo trudne. Bardzo trudne, dlatego że poznać siebie to znaczy także swoich skłonności, poznanie swoich aspiracji, poznanie obecnego stanu ducha, poznanie też swojej kondycji psychicznej, zobaczenie tego. A także dalej umiejętność nazwania wprost swoich grzechów i błędów, ponieważ to jest moment, kiedy człowiek budzi się do czegoś nowego, czyli wejście na drogę nawrócenia. I to jest absolutnie konieczne. Jednak Diadoch Swotykę, którego czytamy od wczoraj, mówi, że tylko niewielu ludzi jest w stanie to zrobić. Spróbujemy przeczytać ten fragment. Bardzo niewielu jest ludzi, którzy dokładnie widzą własne błędy. Są to ci, których umysł nigdy nie jest oderwany od pamięci o Bogu. Nasze oczy cielesne, gdy nic im nie dolega, mogą zobaczyć wszystko, nawet przelatujące w powietrzu komary i moskity. Jeżeli zaś zostałyby czymś zamącone bądź zalane, nawet jeśli natrafiłyby na coś wielkiego, zobaczą to niewyraźnie, a małych rzeczy ich wzrok w ogóle nie dostrzeże. Tak samo rzecz się ma i z duszą. Jeśli dzięki uwadze uda się jej zmniejszyć ułomność, jaką powoduje upodobanie do świata, nawet bardzo małe błędy uważać będzie za duże i ze łzami składać będzie wielkie dziękczynienie. Napisano bowiem: Sprawiedliwi będą wyznawać imię Twoje. Jeśli zaś dusza pozostaje w porządku tego świata, nawet jeśli popełnia morderstwo albo inne zasługujące na surową karę przestępstwo, ledwie to zauważy. Innych błędów nie jest w stanie dostrzec. Uważa je nawet za jakieś dobre uczynki. Dlatego też gorąco ich broni i nie odczuwa żalu. To jest opis Diadocha. Łączy się trochę z tym, co wczoraj czytaliśmy o tym wietrze południowym i północnym. Nie? Jeśli wiatr południowy wieje, przynosi mgły i burze i wszystko jest zamglone. Bardzo trudno jest cokolwiek dostrzec. Nie? Dlatego nawet takie bardzo poważne rzeczy, które się dzieją, są niedostrzegalne, nie są przyjmowane. Może one dostrzegalne są, ale nie są na poziomie świadomości przyjęte. Nie? Do dzisiaj jeszcze można spotkać takich ludzi, którzy uważają siebie samych za bardzo sprawiedliwych, ponieważ nikogo nie zabili i nikomu nic nie ukradli. I to już wystarczy do tego, żeby posiąść pełną sprawiedliwość. Nie? Natomiast jeżeli powieje wiatr północny, który rozprasza te mgły, nagle powietrze staje się jasne i wtedy zaczyna się widzieć dokładnie to, co się dzieje. Czyli rzeczywistość taką, jaka ona jest, łącznie z tymi wszystkimi trudnymi rzeczami, które się pojawiają. Bardzo niewielu jest ludzi, którzy dokładnie widzą własne błędy. Dlaczego? Dlaczego głowa nie jest w stanie tego zrobić? Powiedzieliśmy sobie też wczoraj, analizując ten funkcjonowanie w redukcji marmurowego popiersia, że jednym z takich podstawowych znaków, że ktoś funkcjonuje w ramach swojej własnej filozofii, jest to, że bardzo trudno mu zwrócić uwagę. Jeżeli mu coś mówisz, to zawsze jest nie, bo on ma swoją już teorię, swoje usprawiedliwienie, swoje przekonanie wynikające właśnie z tej analizy w głowie, która mi daje taką pewność, że to ja jestem tym sprawiedliwy. To znaczy nie ma tam takiej możliwości, żeby uznać błąd. Jest raczej tendencja do usprawiedliwienia. I dlatego głowa nie jest w stanie rozróżniać. Dlatego, że podstawową, zasadniczą częścią poznania samego siebie, czy tego rozróżniania duchów, czy poznania samego siebie, własnych skłonności, aspiracji, jest również rozeznawanie własnych grzechów i błędów. Jeżeli tego nie jestem w stanie przyjąć, nie jestem w stanie zobaczyć, to jest to pierwszy znak tego, że ciało funkcjonuje w redukcji marmurowego popiersia. Nie? Jeżeli chcę zejść niżej, to jednym z takich elementów będzie właśnie unikanie usprawiedliwienia. Przeczytam wam dzisiaj jeszcze kogoś innego. Paisiusz Hagioryta zmarł w 1994 roku, czyli niedawno. Jeden z czterech takich największych abbów góry Athos. Ten jest ostatni. Przynajmniej na razie nic o nowych nie wiadomo. Jeszcze był Józef, Abba Józef, który zmarł tuż przed nim. Wyszły po polsku wszystkie jego teksty, właściwie teksty, to są teksty, które spisały siostry i inni, którzy go zadawali mu pytania. I on odpowiadał na te pytania, oni to wszystko spisywali. Potem po jego śmierci te wszystkie pisma zostały wydane. A chciałbym wam dzisiaj przeczytać tekst, ponieważ uważam, że jest genialny i nie ośmieliłbym się nawet w części powiedzieć tak dobrze o tym tendencji do samousprawiedliwienia, jak to zrobił Paisiusz. I on oddaje dokładnie to, dlaczego głowa, dlaczego ta tendencja właśnie do wyznawania własnego przekonania blokuje mnie na właściwe rozeznawanie duchu. Najpierw przeczytam, a później spróbujemy się jeszcze do niego odnieść. Pytanie. Abba. Dlaczego nawet czując, rozumiejąc swoją duchową słabość, mimo to usprawiedliwiam się? Usprawiedliwiasz się właśnie dlatego, że jeszcze nie poczułaś swojej słabości. Gdybyś poczuła, to byś się nie usprawiedliwiała. Przecież my, samoluby, nie chcemy doświadczać trudności. Nie lubimy pracować. Często chcemy się wzbogacać duchowo, nie uderzając przy tym palcem o palec. Musimy przynajmniej przyznać, że odnosząc się do wszystkiego w ten sposób, kulejemy duchowo i to na obie nogi. Przyznawszy to, powinniśmy się ukorzyć. Ale gdzież tam? Ani wysiłkiem, ani przyznaniem swojej słabości w naszym przypadku nawet tutaj nie pachnie. A czy człowiek, który zajmuje się samopoznaniem, bada samego siebie, może się usprawiedliwiać? Kto bada siebie samego właściwie, ten się nie usprawiedliwia. Spójrz, przecież niektórzy mądrzy ludzie, tęgie głowy, popełniają w końcu najstraszniejsze głupstwa. Dzieje się tak dlatego, że wplątuje się tu pragnienie, by jak najlepiej się urządzić. Jakby tu urządzić się najwygodniej, rozmyśla taki człowiek. Jak zrobić tak, żeby to mnie samemu było bardzo dobrze? Abba, czy ten, kto siebie usprawiedliwia, nie widzi swoich upadków w życiu duchowym? Diabeł oszukuje takiego człowieka we wszystkim, cokolwiek robi, i ten człowiek znajduje usprawiedliwienie dla wszystkiego. Dla własnej samowoli, dla własnego uporu, egoizmu i kłamstwa. A gdyby taki człowiek oceniał siebie jak w lustrze, patrząc w pisma ascetyczne, a zwłaszcza w Pismo Święte, czyż to by mu nie pomogło? Odpowiedź. To jest najbardziej zaskakująca odpowiedź, jaką przeczytałem. Jeszcze raz przeczytam to pytanie. No bo wydawałoby się, że w tym rozeznawaniu duchów trzeba mieć jakąś obiektywizację. No więc człowiek ocenia siebie jak w lustrze, przeglądając się w pisma. Pamiętajcie o tej funkcjonowaniu w redukcji marmurowego popiersia. Nie? A gdyby taki człowiek oceniał siebie jak w lustrze, patrząc w pisma ascetyczne, a zwłaszcza w Pismo Święte, czyż to by mu nie pomogło? Dla człowieka, który myśli prawidłowo, duchowo, Pismo Święte i dzieła świętych ojców rozstrzygają wszystkie duchowe problemy. Rozumie on sens tego, co tam jest napisane ściśle i jasno. Jeżeli jednak człowiek nie zajmuje się pracą duchową i jego dusza nie jest oczyszczona, to nawet Pismo Święte mu nie pomoże, ponieważ wszystko, co taki człowiek przeczyta, tłumaczy sobie na opak. Lepiej by odkrywał swoje myśli spowiednikowi i nie próbował sam tłumaczyć sobie sensu tego, co przeczyta. Na przykład czytając Stary Testament, taki człowiek może tłumaczyć sobie sens tej lektury w duchu przewrotności i zarazić się infekcją. Zauważyłem, że niektórzy ludzie wybierają coś z przeczytanego w książkach duchowych, a potem tłumaczą to tak, jak im jest wygodnie. Przyczyna leży nie w tym, że brak im rozumu albo źle sobie tłumaczą sens lektury. Nie. Interpretują po swojemu to, co przeczytali, po to, żeby siebie usprawiedliwić. To straszna rzecz. Na dodatek te rady duchowe, pouczenia, które słyszą od innych, ci ludzie, jak się sam przekonałem, też niezbyt często przyjmują tak, jak powinni. Na przykład chcąc zwrócić ich uwagę na coś, opowiadam im jakieś wydarzenie. Chcę coś zupełnie konkretnego podkreślić, ale oni przetrząsają opowiadaną przeze mnie historię, by znaleźć w niej coś zupełnie innego, chwycić się tego czegoś innego i usprawiedliwić jakąś swoją wadę lub błąd. To znaczy robią to wszystko po to, by znaleźć usprawiedliwienie dla swoich namiętności. Kiedy opowiada mi o jakimś człowieku, który stoczył się do pożałowania godnego stanu z powodu swojej niedbałości, ci ludzie, kiedy wysłuchują historii, nie zastanawiają się nad tym, lecz mówią: no, jeżeli są ludzie znajdujący się w takim strasznym stanie, to my jesteśmy w ogóle godni wszelkiej pochwały. W ten sposób usprawiedliwiają siebie. Tak, czego jak czego, ale samo usprawiedliwień diabeł znajdzie, ile tylko zechcesz. Ten tekst oddaje dokładnie to, dlaczego głowa nie jest w stanie rozeznawać duchów. Ponieważ głowa ma tendencję do samousprawiedliwienia. W tym procesie rozeznawania duchów istnieje pewna synergia. Synergia między tym, co ojcowie nazywają bios teoretikos, czyli życiem kontemplacyjnym, i bios praktikos, czyli życiem czynnym, tą praktyką tego życia. Czyli z jednej strony jest teoria, a z drugiej strony jest praktyka. I te dwie idą razem. Dlatego właśnie ten tekst o czytaniu Pisma Świętego i Pism Ojców jest bardzo zasadny, dlatego że jeżeli ktoś, kto nie idzie drogą życia duchowego, otwiera na przykład takiego Paisiusza teraz i czyta, to go interpretuje na opak. Jeżeli ktoś otworzy Diadocha Swotikę i go czyta, to go interpretuje na opak. Dlatego że nie ma tam tego połączenia, nie ma połączenia życia, praktyki z teorią, którą słyszy. Dlatego rozeznawanie duchów rodzi się z tego połączenia, z tego, że słyszę, tak jak teraz wy słyszycie, pewną naukę, ale ta nauka wpada na glebę, która jest przygotowana przez praktykę. I wtedy jest w stanie przynieść jakiś wgląd, przynieść mi jakieś rozeznanie. Czyli konieczne jest z mojej strony przygotowanie tego gruntu przez moją praktykę, żeby słowo, które usłyszę, przyniosło mi rozjaśnienie. Jeżeli tego nie ma, no to wtedy żongluję się tymi słowami na zasadzie takiej, co mi pasuje, to sobie wybieram, tak cytuję, jak mi pasuje. Samo usprawiedliwienie jest jednym z tych elementów, które blokuje. Blokuje umiejętność rozróżniania duchów. Tutaj Paisiusz mówi o różnych tych aspektach. Przede wszystkim o tym, że człowiek ma taką tendencję, żeby nie słyszeć. I tutaj mamy dwie takie wskazówki. Paisiusz zwraca uwagę na to, że lepiej jest dla takiego człowieka, żeby ujawnił te myśli drugiemu. Tu pisze wprost. Ponieważ wszystko, co taki człowiek przeczyta, tłumaczy sobie na opak. Lepiej by odkrywał swoje myśli spowiednikowi i nie próbował sam tłumaczyć sobie sensu tego, co przeczyta. Nie próbował sam sobie tłumaczyć sensu tego, co przeczyta. Dlatego, że to jest taka złuda tej mgły, którą Bazylii Wielki nazywa wprost, że nikt nie jest obiektywny w swojej własnej sprawie. Dlatego jeżeli mam taką przestrzeń wolności, w tej wolności przedstawiam to, co się ze mną dzieje i słucham, jak ten drugi mi odpowie. To jest ta pierwsza przestrzeń, dlatego że no, szukanie w Piśmie Świętym, no to nie wiem, czy wy mieliście takie doświadczenia, ale ja miałem wiele razy, jeszcze pamiętam w liceum takie, burze wewnętrzne się tam we mnie działy. Człowiek młody to jeszcze taki głupi. No i próbowałem sobie to jakoś znaleźć odpowiedź, tak? No i tamten mi radzi tak, ja mówię sobie, no zapytam wprost Pismo Święte. Idę do kaplicy, modlę się, Panie, wskaż mi słowo, żeby mi się to wszystko rozjaśniło, tak? Otworzyłem, czytam, nie to. Nie to, może jeszcze raz, nie? Za drugim razem stwierdziłem, że to też nie to, to może do trzech razy sztuka. Więc trochę to jest na tej zasadzie, że my tak próbujemy znaleźć odpowiedź w tych mądrych księgach, ale w takiej wersji, żeby mi nie pasowała. Nawet do trzech razy sztuka. Nie? Nawet jeżeli to było Pismo Święte albo Pisma Ojców, to zawsze jest do trzech razy sztuka. Natomiast jeżeli tu jest połączenie tej pracy ascetycznej z teorią, czyli tego, że jakby książkę, czy nawet pismo teraz, jak czytamy z perspektywy, czy przez doświadczenie i w doświadczeniu, no to wtedy to jest coś innego, no bo to nie ja dostosowuję słowo do siebie, tylko ja siebie dostosowuję do słowa. A to jest droga nawrócenia. To jest droga nawrócenia. Dlatego głowa nie jest w stanie rozróżniać duchów. Dlatego głowa ma zawsze tendencję do samousprawiedliwienia i szukania wszystkich ważnych wytłumaczeń dla tego, dlaczego tak jest w moim życiu, jak jest. Z drugiej strony Diadok zauważa, tak jak powiedzieliśmy, z jednej strony rozróżnienie duchów jest pewną sztuką, którą nabiera się w praktyce, czyli nawet choćby nawet przez ten fakt siadania. Siadamy w medytacji. Siadamy w medytacji. No oczywiście zawsze powraca mi takim ten rysunek mleczki, gdzie siedzi jeden mnich, a drugi przechodzi. Ten, który przechodzi, patrzy na tego, który siedzi i pyta się, medytujesz, czy tak tylko sobie siedzisz? Więc myślę, że to jest trochę z nami tak, że jak siedzimy ten tydzień tutaj, to trochę jest tak, że trochę sobie tak sobie siedzimy, nie? To różnie tam bywa, czasami z rana, czasami po południu, czasami wieczorem, nie? No już to posiedzę, no tam 25 minut wytrzymam, byleby tylko nogi bardzo nie bolały, a tak jesteśmy w stanie to przetrwać, nie? Ale są też takie przebłyski, że takiej w gorliwości tak, nie, no tutaj trzeba, no tu jest, że, no tak jest, nie uśmiechacie się, bo tak to jest. Więc sam ten fakt, że to tak jest, on mi daje, pokazuje mi coś, co się dzieje we mnie, nie? Ale zobaczcie, jak wchodzę w tą praktykę, tak rzeczywiście chcę się zaangażować, no to wiele rzeczy mi się tu wyświetla. Wiele rzeczy mi się tu wyświetla, wiele rzeczy mi się tu pokazuje. A już wy, którzy już od lat jesteście na drodze, sami wiecie, że to się też zmienia. Im bardziej kroczę na tej drodze, tym różne rzeczy się pojawiają, nie? Czasami jestem też tym zaskoczony, że wydaje mi się, że pewne rzeczy są już za mną, a tu nagle bum, nie? Wdepuję w tą samą kałużę. Więc to jest trochę taka dynamika, która mi też pokazuje, uczy mnie takiej cierpliwości w tym rozeznawaniu i braku zaufania też do siebie. Im bardziej człowiek ma takie przekonanie o własnej nieskazitelności, umiejętności poradzenia sobie ze wszystkim, tym gorzej. Bo tym bardziej jest skazany na to, że ulegnie złudzie i właśnie pójdzie w tą stronę samousprawiedliwienia. Im mniej jest pewny siebie, tym bardziej będzie szukał jakiegoś głosu, porady, słowa, które jest z zewnątrz. Nie na zasadzie takiej, że że on to przyjmie tylko według swojego filtra, ale dlatego, że on chce po prostu się zmienić. Chce po prostu się zmienić. Jeszcze jeden fragment taki z Paisiusza. Abba, ale skoro ten, kto siebie usprawiedliwia, cierpi, dlaczego nie chce przestać usprawiedliwiać się, żeby ustały dręczące go wyrzuty sumienia? Odpowiedź. Dlatego, że samo usprawiedliwienie to nawyk. Żeby się go pozbyć, konieczna jest siła woli. Taki człowiek musi nauczyć się nie po prostu przestać usprawiedliwiać siebie, ale także zajmować właściwe stanowisko duchowe. Przecież jeśli człowiek, nie usprawiedliwiając siebie głośno, będzie mimo to przekonany w duchu o tym, że postąpiono z nim niesprawiedliwie, to będzie jeszcze gorzej. Ponieważ gdyby powiedział coś na swoje usprawiedliwienie, to zaprzeczono by mu i dzięki temu mógłby poznać siebie i wyjść z błędu. W przeciwnym zaś wypadku może niczego nie mówić na głos, ale myśleć po cichu. Racja jest po mojej stronie, jednak milczę, ponieważ jestem wyższy ponad to. W ten sposób człowiek ten pozostaje w błędzie. Samo usprawiedliwienie to nawyk, więc to jest ważne, że sobie możemy o tym powiedzieć, ponieważ to jest coś, co często powraca, tak jak refren, nie? Nie wiem, czy wy tak macie, ja czasami jak się zagolopuję i dopiero po fakcie mówię sobie, no Maksymian, znowu ten samo kółko robisz, nie? To samo kółko. Wiesz już to wszystko, żeś przeczytał tego Paisiusza i innych mądrych, żeś to wszystko się naczytał, a kółko zakręcasz takie samo, nie? To jest tak, jak kiedyś jechałem, w dawnych czasach jeszcze jeździłem z ministrantami na wakacje. I pamiętam takiego, mieliśmy jednego asa, który zawsze coś rozrabiał. I oczywiście jak słyszałem, że coś się tam dzieje, no byłem przekonany, że on. Otwierałem pokój i oczywiście on stał w środku i pierwsze co mówił? To nie ja. Pierwsze co mówił, to nie ja. O, to było pierwsze zdanie zawsze, które wypowiadam. To nie ja. Ja sobie myślę, no ja jestem dokładnie tak samo, nie? Jak coś się zaczyna dziać, pierwsze co mi przychodzi, to nie ja. To wszystko inne, ale to nie ja. To jest to właśnie ten nawyk samousprawiedliwienia, żeby od razu tylko powiedzieć, nie, przecież no nikt nie stanie na środku i powiedzieć, no ojcze, tak ojcze, moja wina jest. To ja byłem prowodyrem tego, tak? Proszę o pokutę. No rzadko się, bardzo rzadko się to zdarza. Najczęściej to nie ja. To nie ja. Ten nawyk jest bardzo silny. Dlatego właśnie mówimy o tym, żeby sobie to uświadamiać, ponieważ zaprzestanie samousprawiedliwiania jest już wejściem w tą przestrzeń rozróżniania duchów. Ponieważ rozróżnianie duchów to jest poznanie aspiracji, obecnej kondycji, ale też własnych błędów, nazwanie tego. Dalej, rozróżnianie duchów jest też działem ducha i o tym Diadoch mówi w ten sposób. Wracamy do tej metafory wiatru północnego i południowego. Pamiętamy, południowy przynosi mgły, zamglenie, niemożność widzenia, a jak człowiek nie widzi dobrze, to knie, no bo się nie może odnaleźć w tej mgle, traci cierpliwość i tak dalej. Nie? Jak wieje wiatr północny, rozwiewa mgły i powietrze staje się przejrzystsze. Ten wiatr północny jest powiewem Ducha Świętego. Tak żeśmy czytali wczoraj u Diadocha. No to Diadoch kontynuuje i mówi tak. Jedynie Duch Święty oczyszcza umysł. Jeśli bowiem nie przyjdzie mocarz, nie ograbi rabusia, jego łup w żaden sposób nie zostanie odzyskany. Należy więc na wszelkie sposoby, szczególnie zaś przez pokój duszy, zatrzymać Ducha Świętego, żebyśmy mieli w sobie zawsze lampę wiedzy. Kiedy płonie ona nieustannie w skarbcach duszy, wszystkie gorzkie i ciemne ataki demonów nie tylko staną się widoczne dla umysłu, ale i bardzo osłabną, gdy ujawni się owo święte i wspaniałe światło. Dlatego apostoł mówi, ducha nie gaście, mając na myśli, nie zasmucajcie dobroci Ducha Świętego przez złe uczynki i złe myśli, żebyście nie zostali pozbawieni owego walczącego w waszej obronie światła. Nie zgaśnie bowiem ten niewidzialny i dający życie duch, jego smutek jednak, to znaczy odejście, pozostawia umysł w przygnębieniu i mroku bez wiedzy. Czyli z drugiej strony w tych przebłyskach, jak już tak siedzimy i tak już nie tylko tak sobie siedzimy, ale już rzeczywiście tak wchodzimy w praktykę medytacji, no to jest między innymi to nasze działanie w stronę zatrzymania Ducha Świętego. Żeby odganiać te wszystkie myśli, które się pojawiają, te interpretacje, te wszystkie izmy, które się tworzą, żeby zwracać uwagę tylko na jedno, czyli oczyszczać przestrzeń widzenia. Oczyszczać przestrzeń widzenia. Wtedy rzeczywiście jest ta właściwa zdolność rozróżniania, która nie jest tylko elementem, nie jest elementem logicznego wnioskowania, elementem poznania, które jest z ducha. O tym, co temu służy, jak się do tego zabrać, jak iść kolejne kroki dalej, to się dowiemy w następnym odcinku.